Ten odcinek powstał we współpracy z grupą na Facebooku Dla każdej z nas, której patronuje marka Reserved. Witamy w podcaście o seksualności z kobiecej perspektywy.
Witamy w śmietance erotycznej.
Tu Magda Mołek, dziennikarka.
Oraz Joanna Keszka, edukatorka seksualna, aktywistka i pisarka.
Asiu, dzisiaj będzie modny seks, czyli jak zmieniały się pomysły na erotyczną przyjemność.
Jestem przekonana, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo interesujący i też bardzo ważny. Bo będziemy mówić o tym, jak zmieniało się spojrzenie na przyjemność seksualną w ogóle, a na przyjemność seksualną kobiet szczególnie. I wiem, że wielu osobom to się przyda do tego, żeby uporządkować nasze przekonania na temat tego, co nam wolno w łóżku, czego nam robić nie wolno. Więc jestem mega podekscytowana, że startujemy dzisiaj z tym tematem.
Zmienia się świat, a razem z nim zmienia się seks.
Tak, bo wiele osób jest przekonanych, że przyjemność seksualna to jest, wiesz, jakaś stała rzecz, jakaś taka reguła.
Jakieś kamienne tablice, na których wyryto, co należy, a co nie.
Tak, i my po prostu musimy poznać te reguły i się do nich
dostosować,
dopasować.
A figa z makiem.
Dokładnie, bo okazuje się, że z seksem jest dokładnie tak samo, jak z każdą inną dziedziną życia. Tak samo właśnie, jak z ubraniami, ze strojami, z wystrojem wnętrz. Wszystko się zmienia. To, co uważamy za swój wybór w danym okresie, często okazuje się po prostu trendem, który ma na nas wpływ. I teraz, co ja bym chciała, żebyś każdy i każda z nas z tego odcinka wyjęły dla siebie. Żebyśmy z tych wszystkich mód, które będziemy teraz przeglądać, z tych wszystkich trendów, żebyśmy powyjmowali to, co nam najbardziej odpowiada i żebyśmy stworzyli swój własny, niepowtarzalny styl w seksie. Dlatego jestem taka, wiesz, dzisiaj...
No słyszę. Pełna radocha, twoja entuzjastyczna zgoda na modny seks. Ale to bardzo fajne. Weźmiemy na tapet dzisiaj tak mniej więcej ostatnich 100 lat. To całkiem dużo, ale z tego, co już tutaj przeczytałam, zgadzam się z twoją opinią, że to jest jak trendy w modzie, bo trochę to wygląda jak sinusoida. Czasem jest coś, na co już jest pozwolenie, potem to opada, wchodzi nowa narracja i czasem coś powraca, jakieś elementy, ale jest jednak coś nowego, więc to taki miszmasz. I faktycznie z takiego wydawałoby się chaosu, tak jak w modzie, warto zwrócić uwagę na to, co nam pasuje, to do czego nam drgnie serce albo inna część ciała, co nam jest po prostu potrzebne do tego, żeby poczuć, że to jest nasze i tak chcemy. I w tym się dobrze czujemy.
Wiele osób postrzega definicję przyjemności seksualnej jako coś, co jest bezpośrednio związane z penisami i ścipkami. A nieprawda, bo prawo do przyjemności i to, w jakiej formie my tej przyjemności doświadczamy w sypialniach, jest związane z rozwojem lub z regresem takich ważnych kwestii, jak prawo człowieka do decydowania o swoim ciele, rola kobiet w społeczeństwie, definicja rodziny oraz, bardzo ważna sprawa, kwestia tego, kto ma prawo do zabierania głosu w przestrzeni publicznej.
W tej sprawie.
W tej, ale też wielu innych, bo tak jak powiedziałam przed chwilą, ta przestrzeń seksualna jest związana w ogóle z postrzeganiem siebie jako podmiotu. I wiesz, też przygotowując tutaj informacje, porządkując informacje do tego podcastu, przypomniałam sobie bardzo ważną sprawę, że przyjemność seksualna jest naszym prawem, jest prawem człowieka. A to nie jest taka oczywista rzecz. No wiesz, ja zajmuję się na co dzień seksem i myślę o wielu rzeczach. Myślę o łechtaczkach, myślę o zabawach erotycznych, myślę o konsensualnej zgodzie, myślę o gadżetach erotycznych i zapominam o tej sprawie podstawowej, że to jest nasze prawo. Jeśli nie ma przyjemności w seksie, to nie jest seks. To jest przemoc seksualna. Dlatego to mówienie o przyjemności jest takie bardzo, bardzo ważne. A problem polega na tym, że nam kobietom nieustannie mówi się, nie, seks nie ma takiego znaczenia.
No przecież liczą się emocje.
Tak, liczy się bliskość, liczy się to, żeby zadowolić męskie naturalne potrzeby. No bo wiadomo, mężczyźni mają swoje potrzeby. I tak kobietom się mówi, że zawsze są jakieś inne, ważniejsze sprawy, że my musimy z tym swoim prawem do przyjemności zarówno w przestrzeni seksualnej, jak i w ogóle w innych przestrzeniach ustąpić, zrezygnować, że to nic takiego wielkiego, że nie ma miejsca na naszą przyjemność, na nasze potrzeby, na nasze pragnienia. I tak naprawdę zachęca się nas i przygotowuje do tego, żebyśmy my rezygnowały ze swoich praw. Po prostu. To jest potężny mechanizm. Kiedy my spojrzymy na prawo do przyjemności jako prawo każdego człowieka do bycia traktowanym dobrze, do tego, żeby zarówno w przestrzeni seksualnej, jak i w żadnej innej, bo to się przenosi na inne sfery naszego życia, nie było miejsca na przemoc, na manipulację, na wykorzystywanie, na ośmieszanie, na umniejszanie kogoś tylko z powodu tego, w jaki sposób doświadcza lub nie swojej seksualności. Więc zachęcam wszystkich, żeby spojrzeć na seksualność, na prawo do przyjemności jako swoje jedno z podstawowych praw.
A były jakieś modele seksualnej przyjemności? Są, obowiązują, bo wydaje mi się, że to też jest tak z jednej szufladki do drugiej. Raz to, raz tamto, teraz jak w modzie. Teraz obowiązuje w tym przypadku to, a za 5 lat, albo za 15, albo 50 lat temu chodziło o coś innego.
Tak, są trzy takie podstawowe modele doświadczania, znaczy dochodzenia, powiedziałabym, do przyjemności seksualnej, z którymi myślę, że każdy i każda z nas miał na jakimś etapie swojego życia do czynienia. Dwa takie najbardziej rozpowszechnione i najmniej przydatne jednocześnie niestety, to jest model anatomiczny i model romantyczny. I na czym polega ten model anatomiczny? No, model anatomiczny obiecuje nam, że jeśli poznamy budowę i funkcjonowanie ludzkiego ciała, to otworzą się przed nami bramy erotycznego raju, będziemy się kochać długo i szczęśliwie. Tylko problem z tym modelem polega na tym, że tak w latach 1890 i 1989 to, co było nazywane anatomią ludzkiego ciała, było opisem, uwaga, męskiego ciała. A skąd wiem to tak bardzo dokładnie? Ponieważ tą wiedzę zawdzięczamy amerykańskim badaczkom Lawrence i Bendixen, które zbadały właśnie porady, podpowiedzi na temat seksualności z tego okresu i okazało się, że to, co było podawane jako wzorzec, jako normę, jako standard, to było, uwaga, to było męskie ciało. A kobiece ciało również było przedstawiane, ale było przedstawiane jako to inne, to, które nie pasuje, odstaje od normy. Więc bardzo trudno jest doświadczać kobietom w takich warunkach przyjemności, kiedy my już na starcie jesteśmy jakieś dziwne, jakieś inne. No i dowodem na to, że ten model anatomiczny się nie sprawdza, był właśnie stworzony przez duet Master i Johnson model przebiegu reakcji seksualnych u kobiety. Bo oni wyróżnili takie cztery fazy: pobudzenie, plateau, to jest kiedy ta faza, kiedy pobudzenie zatrzymuje się na stałym poziomie, orgazm i potem jest opadanie pobudzenia. I przyznam się, że kiedy już pierwszy raz trafiłam na ten model, to wydało mi się bardzo podejrzany, bo zarówno u mnie, jak i u moich koleżanek na początku naszej aktywności seksualnej zdecydowanie przeważała faza plateau. Po prostu całe nasze życie seksualne było jedną wielką fazą plateau. My ciągle byłyśmy
zatrzymane.
Byłyśmy ciągle
pobudzone i wstrzymane.
Pobudzone, tak, i czekałyśmy, aż coś się wydarzy. Czekałyśmy. Ci kochankowie się zmieniali, te zaprzyjaźnione penisy się zmieniały, a my ciągle czekałyśmy. Więc taka wieczna faza plateau.
Wieczna tęsknota.
Tak, można to tak powiedzieć.
Miłość to wieczna tęsknota. To wyglądałoby na to, że w tym przypadku seks też.
No tak, masz rację. Czyli zamiast fazy plateau powinno być nazwane faza tęsknoty.
Miłość to wieczna tęsknota, to kora, prawda?
Okej. Okay. Ale tutaj to też akurat pasuje.
Czyli się w ogóle okazało, że to nie to.
Nie to, bo ten czyli model anatomiczny...
Teoria w zderzeniu z praktyką rozleciała się w drobiazgi.
Tak, on nie uwzględniał takich podstawowych elementów, które są istotne dla kobiet, na przykład atrakcyjność partnera. No jeżeli partner nie jest dla nas atrakcyjny, no to nie będzie żadnej, nawet plato nie
ale
będzie.
Ale poczekaj, bo skoro to jest anatomiczne, to rozumiem, że autorzy nie wzięli pod uwagę mózgu, który my obie od początku naszych rozmów, a ty od zawsze, kiedy badasz sprawę seksualności, nazywasz tym organem, który jest najbardziej odpowiedzialny za przyjemności i doznania seksualne, którego wciąż nie doceniamy, więc szkoda, że biorąc pod uwagę anatomię niewzięto tej części ludzkiego ciała, bez względu na to, czy męskiego, czy kobiecego, który jest tak ważny. Ale ja się, wiesz, w ogóle nie dziwię, bo mówiłaś o tych latach 1890-1989, ale zobacz, przecież słynny człowiek witruwiański, ten taki przez Leonarda da Vinci narysowany, naszkicowany, wiesz, tak, pamiętasz, ten człowiek w kole i w kwadracie. Tak, że masz po prostu postać i to jest postać męska. Tam kobiecego ciała nie uświadczysz.
Nie ma, w żadnym trójkącie, w żadnym kwadracie.
Modelem jest męska. Tak. A wiesz, pamiętam jeszcze, jak mnie bardzo uderzyła wycieczka do słynnego florenckiego Uffizi, tej galerii sztuki z fantastycznym dorobkiem. Mój Boże, no tam są po prostu dzieła, arcydzieła światowego malarstwa i rzeźby. I oglądałam tę sztukę sakralną i w pewnym momencie poczułam, że jest jakiś wspólny mianownik dla tych obrazków, które ja tutaj oglądam. Ale jeszcze nie wiedziałam jaki. I nagle kliknęło. Wszystkie postaci małych dzieci, które były namalowane, a były dziećmi płci męskiej, były namalowane w całości tak, jak je, cytat, Pan Bóg stworzył. Czyli było widać penisy u tych małych bożków, czy aniołków, czy nowonarodzonych dzieci. Jeśli namalowane było inne dziecko, po czym poznawałam, że nie jest to chłopiec, więc rozumiałam, że jest to dziewczynka, ponieważ zawsze część intymna dziecka, maleństwa była przesłonięta czymś, wiesz, jakimś niby jedwabiem, czyli w tej sferze cielesności mieliśmy model męski. Kobiety były ukrywane, skrywane, a to za włosami, a to za czymś, tam niby rozebrane, ale tak naprawdę wcale nie. Więc zobacz, dwa takie przykłady sfokusowania na mężczyznę jako model do definiowania większości.
Jako coś naturalnego. Męskie ciało w przestrzeni seksualnej, w ogóle męskie ciało rozebrane, to jest to naturalne.
Ale w każdej, jak się jako rozumie,
tak,
przestrzeni.
Oczywiście, no, tak,
gdzie nie zajrzysz, tak, tam jest model, tak, jeden.
Do nich należy tylko cały świat. Ale jest jeszcze kolejny model romantyczny, który też jest bardzo rozpowszechniony i jest równie nieprzydatny jak ten model anatomiczny. Nawet powiedziałabym, że ten model anatomiczny, no, on ma takie elementy, które się przydają, bo oczywiście znajomość budowy ciała, zarówno męskiego, jak i kobiecego, oczywiście się przydaje w seksie. A w modelu romantycznym to już tych informacji przydatnych jest bardzo niewiele, bo ten model polega na tym, że przyjemność seksualna pojawia się, jeśli dwoje ludzi, którzy są sobie przeznaczeni, połączy się w miłosnym uścisku. I wtedy będą mieli
fajerwerki.
Tak, orgazmy takie na zawołanie, bo skoro się kochają, to będą wiedzieli, jak razem szczytować i jak sobie dogadzać w łóżku.
No tak, ale tu jest ta podstawowa zasada. Muszą być dwie bratnie dusze. No tak.
Nie, to wiesz co, to się z żadnej strony nie skleja, wiesz?
Nie znam takiego modelu w tak zwanym realu, ale jeśli istnieją, to piszcie do nas. Jestem bardzo ciekawa, czy wśród tych, którzy nas słuchają, są tak zwane bratnie dusze i naprawdę jak weszliście do sypialni, to po prostu ogień.
Ja od razu wyjaśnię, że ogień jest zazwyczaj na początku, ale to jest efekt nowości, a nie połączenia dusz w orgazmicznym uścisku, więc nazywajmy rzeczy po imieniu.
No dobrze, a ten trzeci model niesie jakąś nadzieję dla nas wszystkich, czy też nie?
Trzeci model definiowania przyjemności jest najbardziej przydatny, bo on łączy ciało i umysł i wskazuje właśnie na to, że żeby odkryć ten swój orgazmiczny potencjał, to nie wystarczy skupiać się tylko i wyłącznie na ciału, ale ciało też się liczy, znajomość swojego ciała i reakcji, ale trzeba też połączyć się właśnie z głową. Wreszcie pojawia się ten mózg,
za którym tak tęskniłam.
Wiecznie niedoceniany organ seksualny, ale w tej definicji przyjemności, w której ma się łączyć ciało i umysł, podkreśla się, że przyjemność jest czymś płynnym, że nie ma jednej definicji przyjemności, że to jest coś, co się zmienia w zależności od naszego ciała, w zależności od tego, na jakim etapie związku jesteśmy, w jakim jesteśmy wieku, jakie mamy doświadczenia.
W jakim jesteśmy nastroju.
Tak. I zależy też przyjemność seksualna w tym modelu, gdzie ma się łączyć ciało z głową, od takich bardzo ważnych rzeczy, jak role społeczne, jakie pełnimy. Czyli co wolno mężczyźnie, a co wypada kobiecie. To wpływa na to, jak doświadczamy przyjemności
Zobacz,
seksualnej.
Zobacz, nawet jak to podzieliłaś, co wolno mężczyźnie, a co wypada.
Bo tak, jest to
co
zazwyczaj.
Co znaczy dużo mniej. Tak.
Tak, tak, bo zazwyczaj mężczyznom się daje pozwolenie, a kobietom się tłumaczy, co wypada, a co już nie wypada ci robić w łóżku.
Tak, szanuj się, dziewczyno.
Nie sprzedawaj się tanio. nie bądź wulgarna. No i chodzi też tutaj w tym modelu o dostęp do władzy, tak? Żeby zwrócić uwagę na to, czy seks jest dążeniem do przyjemności, czy jest demonstracją, kto tutaj ma władzę. I w związku, i szerzej w kulturze, w społeczeństwie. To jest bardzo ważne. I będziemy też do tego wątku dzisiaj wracały, bo to jest niezwykle istotne, żeby nauczyć się odróżniać sytuację seksualną, w której obie strony chcą sprawić sobie przyjemność. Sobie, ale też swojemu partnerowi i partnerce. Od sytuacji, kiedy jedna strona, wykorzystując swoją przewagę, właśnie na przykład w takim konserwatywnym społeczeństwie, mężczyźnie wolno więcej, więc wykorzystuje tą przewagę, albo czyjeś onieśmielenie, albo czyjś brak edukacji, albo czyjś brak doświadczenia do tego, żeby zademonstrować swoją władzę, żeby zagarnąć kosztem drugiej osoby, albo nie oglądając się na komfort drugiej osoby, przyjemność tylko i wyłącznie dla siebie. I wtedy mamy do czynienia właśnie z demonstracją władzy i kontroli, bo
to już zalatuje przemocą.
Seks bez przyjemności
jest przemocą. Przemocowym.
Tak. Mhm. Uważam, że to jest jedna z podstawowych informacji, która niestety wciąż dla wielu osób jest odkryciem, że seks nie boli, seks nie jest miejscem na manipulację, na wymuszanie.
Nie jest walutą.
Tak, to też. Tylko seks powinien być drogą do przyjemności.
No dobra, to przejdźmy się tą drogą przez, tak. przez ten wiek poprzedni. Zobaczmy, co tu mamy. Ja tu patrzę, a tu leży śpiąca królewna.
Dzisiaj rano miałam właśnie tutaj notatkę z tym okresem związaną, moda na śpiącą królewnę, i moja córka się zainteresowała.
Będziecie tam bajki opowiadały w tym podcaście. Mamo!
Mamo, tak mi, mamo, co to za moda na śpiącą królewnę?
Asiu, co to za moda na śpiącą królewnę? Opowiadaj.
No tak powiedziałam dzisiaj właśnie swojej córce, że moda na śpiącą królewnę polegała na tym, że w latach 20. i 30. ubiegłego wieku porady, książki na temat seksu były kierowane tylko i wyłącznie, uwaga, do mężów.
Ach, czy nie tylko do mężczyzn,
często, ale jeszcze do mężów. To w ogóle nie wypadało nawet myśleć, a już na pewno nie wypadało pisać o tym, że istnieje coś takiego jak życie seksualne poza małżeństwem. Więc wszystkie poradniki były tylko do mężów, nie było poradników do żon, bo, uwaga, było takie mocne przekonanie, że to mężczyzna ma predyspozycję i wiedzę na temat tego, jak obudzić, jak rozbudzić seksualnie kobietę. Dlatego to się nazywa moda na śpiącą królewnę, bo cała aktywność była po stronie mężczyzny. Ten model miał kilka fajnych elementów. W tych latach 20. i w latach 30. było takie mocne przekonanie, że seks ma znaczenie, że dobry seks się liczy do tego, żeby zbudować udany związek.
A to fajne.
To jest fajne.
100
tak.
lat temu.
100 lat temu. A teraz ja mam wrażenie, że mniej się o tym mówi. Teraz to się więcej straszy rozbuchanymi kobietami.
Ale zaraz do tego właśnie tak, po kolei dojdziemy, dlaczego taka narracja też jest możliwa.
Ale to było naprawdę fajne i były nawet, wiesz, takie informacje. Tutaj sobie zapisałam, że kobiecy orgazm jest elementem udanego małżeństwa i byli mężowie przestrzegani w tych poradnikach, że seksualnie niezaspokojona żona staje się podirytowana, nerwowa, zmęczona, ma problemy ze spaniem, nadmiernie przyjmuje się drobiazgami, jest chorowita i łatwo wpada w złość. I wiesz, to jest naprawdę dobra podpowiedź.
Serio?
Tak, bo, znaczy, nie chodzi mi o te...
Wiesz, no ja uważam, że to już jest... No to z jednej strony rozumiem, że odpowiedzialni za zdrowie swoich żon są mężowie, tak?
To nie jest fajne.
No tak, no ale no to nie jest fajne.
Ale fajne jest to, że podkreślało się, że udane życie seksualne jest elementem zdrowia fizycznego i psychicznego.
Ale kobiety.
Też, ale mężczyzny też, bo wiesz, męski orgazm był przedstawiany jako oczywisty i bezproblemowy. Wiadomo było, że mężczyzna musi mieć orgazm, bo...
Czemu ja się z tym zgadzam po tylu tak. latach współpracy z tobą? No dobra, ale rozumiem, że zaletą jest to, że jednak mężczyźni byli odpowiedzialni, tak? Za przyjemność swoich żon, czyli...
Nie, to nie była zaleta, to była wada. Zaletą było to, że podkreślano, że satysfakcja obu stron jest ważna dla trwałości związku. I zaletą było to, że mężczyźni też byli zachęcani, żeby poświęcić uwagę nie tylko swojej przyjemności, ale także przyjemności żony.
To jest to, co ja traktuję tak, za no, czy w jakim, no tak, no byli odpowiedzialni za to, tak? Czyli znaczy, w jakimś stopniu...
Czy byli zachęcani, żeby poświęcić uwagę
w jakimś stopniu kobieta jako istota w tej relacji była ważna.
Tak.
O to mi chodzi.
To było. Ale to, że oni byli przedstawieni jako wyłącznie odpowiedzialni, że kobieta bez nich jest taką śpiącą królewną i potrzebuje po prostu ich działania w przestrzeni seksualnej, żeby się obudzić, no to nie było fajne. I wiesz, dochodziło też do sytuacji przemocowych, no bo jeżeli ja jestem tym, który wie lepiej...
Czytaj, rządzi.
Tak, dokładnie. No to mogę cię tak ustawić w tej przestrzeni seksualnej, twierdząc, że to jakoby dla twojego dobra, że wiesz, seks nie będzie ci się kojarzył z żadną przyjemnością, ale te poradniki... zawierały na przykład wiadomości, informacje na temat tego, jak dopieścić łechtaczkę.
To jeszcze nie... 100 lat temu łechtaczka?
Tak, jeszcze teorie Freuda nie rozlały się na cały zachodni świat i jeszcze porządnym mężom i porządnym kobietom wolno było dopieszczać łechtaczki.
No mówię ci, no czułam, że niby śpiąca królewna, ale coś tam...
Ale z łechtaczką. Pod spodem. No i to był taki model. Ja myślę, że współcześnie rozmawia się o seksie i takie kobiety, które czekają, aż mężczyzna je rozbudzi, nazywa się teraz na przykład syndromem kłody.
No to wtedy było to przyjemniejsze. Śpiąca królewna versus kłoda? Wybrałabym śpiącą królewnę,
tak,
jeśli już.
Ale w ogóle bierność w łóżku się nie... I czekanie, aż ktoś coś za nas załatwi.
No ja wiem, ale kłoda jest już w ogóle obraźliwa, tak, martwa, tak. Bardzo taka dosadna, więc...
No, bo przed nami jest kilka trendów, które będą tam ograniczały kobiety w przestrzeni seksualnej, ale lata 20, lata 30, poradniki zawierały informacje, słuchaj, bardzo, bardzo dokładne. Ja to właśnie nawet zaproponowałam.
Przebieranki.
Nie, mówię, spróbujmy, nie, bo to była właśnie porada z lat 20, z lat 30. No. Pod tytułem, że jeśli chcesz rozbudzić swoją żonę, to wsuń penisa pod kątem 45 stopni nachylenie w dół. Bo tam były takie bardzo dokładne, wiesz, podpowiedzi.
Co tu się wydarzyło?
Tak, zaczęliśmy się zastanawiać, nawet ekierkę wzięliśmy.
Myślę, jak to zrobić? Też porada poradą, ale teraz wykonaj to.
Akrobacja. No ja mówię, widzisz, no, może coś nas ominęło, bo tego kąta nachylenia
nie. A czy do tego poradnika były właśnie dołączone jakieś ekierki, albo nie wiem, no, coś jeszcze, jakieś rysunki, po prostu jak to 45 stopni wygląda w łóżku.
Kąt nachylenia, wiesz.
Nachylenia penisa. To nie ma żartów.
To jakieś próby, żeby tej kobiecie było dobrze, gdzieś były podejmowane. No i najważniejsze, że były łechtaczki.
No to ja tutaj, ja jestem porażona tym, bo wydawało mi się, że łechtaczki to jednak długo, długo, długo później, ale okazuje się, że po prostu je wygumkowano. Ale zaraz do tego dojdziemy, bo rozumiem, że po tym cudownym okresie lat 20-30, cudownym cudzysłów, chociaż ta łechtaczka mnie cały czas tutaj trzyma na powierzchni.
I to, że seks też był elementem udanego małżeństwa, to było fajne.
Tak, że to było ważne, tak? Czyli że małżeństwo nie jest, nie wiem,
tylko od rachunków, od obowiązków, ale ta przestrzeń seksualna, jeśli jest, to ona
jest
powinna
istotna.
Ludzi łączyć ze sobą.
Tak.
Więc to było fajne, a nie fajne.
Dajemy
tu
plusik za to, no, ale widzimy mankamenty.
No zdecydowanie, no bo jednak czekanie, aż ktoś coś za nas załatwi, ani w seksie się nie sprawdza, ani w żadnej innej dziedzinie dorosłego życia.
No i co? I potem wkracza ten nieszczęsny Freud?
Tak, potem mamy lata 40. I to jest bardzo ciekawy moment, lata 40.
Dlaczego nieszczęsny, zaraz wam jeszcze przypomnimy. Dlaczego jestem na niego taka cięta?
Bo narracje, słuchaj, na temat tego, jak było definiowana przyjemność seksualna, szła jednak od tych krajów anglosaskich. Anglia, Stany Zjednoczone, tam dużo się mówiło, pisało na ten temat. No i mamy lata 40, czyli mamy okres powojenny. I w Stanach w czasie wojny dokonała się ogromna rewolucja obyczajowa. Mężczyźni poszli na wojnę, kobiety w tym purytańskim kraju, gdzie naprawdę kobietom nie wolno było wielu rzeczy, poszły do fabryk, do warsztatów, zastąpiły mężczyzn i się sprawdziły w tej roli. I teraz wracają mężczyźni, a tutaj kobiety mogą chodzić do pracy, mają własne pieniądze, mogą tymi pieniędzmi dysponować.
Istnieje jakieś życie towarzyskie, pozadomowe, zupełnie na czym innym oparte.
Tak, i teraz, uwaga, następuje regres. Trzeba zagonić kobiety z powrotem na ich miejsce. I ta przestrzeń seksualna jest jednym z narzędzi do tego, żeby kobiety wróciły tam, gdzie powinny jakoby być, bo w latach 40. najważniejszą sprawą w przestrzeni seksualnej było to, żeby mężczyzna czuł się męski. I kobieta miała zrobić wszystko, żeby, broń Boże, nie narazić tej jego męskości na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Czyli powinna chodzić wokół tej jego męskości na paluszkach. Nagle się okazało w latach na przełomie 40. i 50., że męskie ego jest bardzo wrażliwe, że trzeba być bardzo delikatną, trzeba być bardzo wyrozumiałą. Nie można męczyć jakimiś oczekiwaniami, jakimiś swoimi potrzebami.
Tak, pamiętam te porodniki amerykańskie z lat...
Tak, to wszystko się razem łączy. Zobacz, jak to
jak
wszystko...
Jak mąż wraca z pracy, bądź ubrana, dzieci niech siedzą cichutko, podaj obiad, zapytaj jak było, zmień kapcie, podaj gazetę. Nie chciej niczego.
Podkreślaj, że ty jesteś kobietą, która wie, że on jest mądrzejszy, że on nosi spodnie, że on jest głową, a ty jesteś tylko szyją. I w seksie do tego, żeby przypomnieć kobietom, gdzie jest ich miejsce, jest właśnie wykorzystywana teoria Freuda, która zyskała w tym czasie już niestety ogromną popularność.
Przypomnij tę teorię króciutko.
Otóż polegała ona na tym, że porządne, dojrzałe kobiety przeżywają orgazmy pochwowe, a nie sięgają do łechtaczki.
Która jest tak naprawdę tym miejscem na ciele kobiety, bardzo związanym z taką właśnie niedojrzałością seksualną, świadomością.
W ogóle z niedojrzałością emocjonalną.
To jest taka zabawka dla dziewczynek.
Tak. I tutaj jest podkreślane, żeby nie wspominać o łechtaczce. Że ona nie ma znaczenia, jeżeli masz męża, a wiadomo, że twój mąż ma męskiego penisa, no to halo, on ten penis ci powinien wystarczyć.
No ale niejaka Helen Deutsch.
Deutsch, tak.
Trzeba
Deutsch.
Byłoby jej nazwisko po niemiecku przeczytać. Helen Deutsch, autorka bestsellerowego porodnika z 1945 roku pod tytułem Psychologia kobiety, napisała, że wagina jest bierna i może być ożywiona tylko przez, uwaga, przez penisa. I według autorki dzięki agresywnej penetracji penisem męża wagina zmienia się w strefę erogenną.
Tak, taka była teoria. I jeszcze właśnie niepokojące w tym wszystkim było to, że penetracja była w centrum, męski orgazm i jeszcze właśnie takie przyzwolenie na taką agresję, że męskość równała się agresji, więc to był bardzo, bardzo niedobry czas dla kobiet. I
podręcznik 47 rok pod tytułem Miłość bez lęku, tam jest nawet instrukcja, jak kobieta ma udawać orgazm, żeby przypodobać się mężowi.
Tak, żeby podbudować to jego właśnie wrażliwe męskie
ego. A to jest
ego.
Ciekawe, bo przecież o to, że udajemy orgazmy.
Teraz jesteśmy oskarżane.
Teraz jesteśmy oskarżane, tak, jesteśmy z tego rozliczane, więc po to wam to opowiadamy, żeby zobaczyć właśnie, jak ta narracja się snuje, jak to się zmienia przez dziesięciolecia i z czego wynikają nasze dzisiejsze reakcje na pewne sprawy.
Nasze przekonania, nasz sposób widzenia.
To wszystko jest ważne. No dobrze, ale przeżyłyśmy i jesteśmy w latach 60. No rozumiem, że tutaj seksualna rewolucja pędzi swoim szybkim pociągiem i wszystko od tego momentu jest już tylko pięknie.
Seksualna rewolucja to jest hasło, którego używa się zdecydowanie na wyrost w stosunku do tego, co się wydarzyło w latach 60. I o tym powiem za chwilę, dlaczego mówienie o tym, że seksualna rewolucja się dokonała, jest mylnym stwierdzeniem, mylącym bardzo. Ale rzeczywiście w latach 60. wybuchały jedna po drugiej erotyczne bomby, tak? Granaty po prostu. Zaczęło się mówić głośno o kobiecym prawie do orgazmu, o kobiecym masturbacji. No, jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie mówiło się o łechtaczkach, a teraz się zaczęło mówić o kobiecym masturbacji.
Ale zaczęło się mówić dlatego, że zaczęto robić naprawdę poważne badania. Tak. Ktoś chodził i pytał tych ludzi o co należało i tutaj było na papierze, czarno na białym, jak jest w rzeczywistości, czyli jakie są te purytańskie wyobrażenia o naszej seksualności, a gdzie jest rzeczywistość.
Tak, bo początek zmian to jest rok 1948, kiedy Alfred Kinsey publikuje swój pierwszy raport na temat męskiej seksualności. I to już zelektryzowało i całą brytańską Amerykę, ale też cały zachodni świat, bo okazało się, że to, co jest wynoszone na piedestał przez opinię publiczną, przez prawo, przez sędziów, przez specjalistów, przez polityków, czyli heteroseksualny stosunek w związku małżeńskim jako najwyższa forma doświadczania przyjemności w seksie, nie jest wcale jedynym sposobem na dogadzanie sobie.
Po prostu nie jest rzeczywistością.
Tak, bo Kinsey bardzo skrupulatnie pytał, liczył, tak, zapisywał i okazało się, że mężczyźni doświadczają przyjemności nie tylko w heteroseksualnych stosunkach w małżeństwie, ale także w heteroseksualnych stosunkach poza małżeństwem, a także w nieheteroseksualnych stosunkach, a także za pomocą masturbacji. Ale to był dopiero początek, bo...
Prawdziwa bomba miała dopiero wybuchnąć.
Tak, prawdziwa bomba to był 1953 rok, kiedy to Kinsey znowu spokojnie, pytając, licząc, sumując, pokazał opinii publicznej raport o kobiecej seksualności.
Yeah, i się zaczęło.
Tu po prostu... Ja już to prąd przeszedł, bo... Okazało się, uwaga, że 62% kobiet masturbuje się. Te kobiety, które miały się zadowalać zadowalaniem mężczyzn.
Zerwały się ze smyczy.
Porządne żony, które były pokazywane właśnie jako te ostoje.
Żyły w jakimś alternatywnym świecie.
Tak. Że się masturbują i teraz wiesz, jak tu spojrzeć na żonę, matkę, kochankę, tak? Pewnie jest w tych 62% z bereźnic, więc...
No, to jakieś 2/3, o lala, no grubo.
A na dodatek okazało się, że masturbują się na różne sposoby. I Kinsey to wszystko bardzo skrupulatnie policzył.
Potrzeba matką wynalazków.
Nauka nas wyzwoli.
Tak jest, ja zawsze uważam, że lepiej mieć wiedzę niż poglądy.
I okazało się, że 84% masturbuje się, stymulując narządy płciowe. Teraz możemy wszystkie się porównać, czy jak nasze doświadczenia pasują do raportu Kinseya z 1953 roku. Czy masturbujemy się, stymulując narządy płciowe? Kinsey obliczył, że 20% kobiet masturbuje się, wkładając jakiś przyrząd do pochwy. 15% wykorzystuje ściskanie ud lub napinanie mięśni, a 2% angażuje tylko wyobraźnię, co wśród mężczyzn zdarza się niezwykle rzadko. I to już było w ogóle. Co? Jak to kobiety się w ogóle masturbują, nawet
kobiety
się nie dotykając.
Kobiety mają wyobraźnię?
Tak, masz rację.
To w ogóle nowość.
Więc okazało się, że masturbacja nie jest występkiem przeciwko prawu i moralności, ale szeroko praktykowaną aktywnością, wręcz można powiedzieć codziennością.
No i chyba tu ta bomba jeszcze była bombą, która się rozproszyła na mniejsze bombki, bo okazało się, że dużo kobiet może mieć 3 albo 4 orgazmiczne doświadczenia, zanim poczują pełne seksualne spełnienie. Czyli to, znowu ta nowość, że my jesteśmy tak zbudowane, że jesteśmy w stanie przeżywać orgazm za orgazmem i to się może nie kończyć.
To była największa bomba, bo jeszcze kilkanaście lat temu kobiety były zachęcane do tego, żeby w celu poprawienia dobrego samopoczucia mężczyzny udawać orgazmy, a nagle się okazuje, że mogą przeżywać 3 albo 4 orgazmy, jak to znowu skrupulatnie obliczył Kinsey, żeby poczuć pełne zaspokojenie seksualne. To pierwszy raz pojawiło się hasło wielokrotnych orgazmów. I to hasło będzie też taką myślą przewodnią tych lat 60., tego odkrywania tego kobiecego potencjału, jak on był blokowany, tak?
To jeszcze nic, ale tak naprawdę chyba najważniejszym hasłem jest to, że kobieca przyjemność w seksie nie była od tego momentu już zależna od...
mężczyzn.
I od penisa.
Tak.
To dopiero rewolucja.
Tak. No i okazało się, że te wielokrotne orgazmy są możliwe dzięki temu, że kobiety, które mają udane życie seksualne, zawdzięczają to łechtaczkom. I to był taki, powiedzmy, wskazujący palec pokazany Freudowi.
No, wystarczy środkowy.
Środkowy, tak, masz rację, środkowy właśnie. Tutaj,
nie, tak, nie, no, ale tak, żarty żartami, ale to było bardzo istotne, że po prostu obalono tę krzywdzącą przez dziesięciolecia kobiety teorię Freuda, która instruowała nas, gdzie leży nasza przyjemność, nie zwracając uwagi na istotne i prawdziwe i autentyczne jedyne miejsce naszej przyjemności, czyli naszą łechtaczkę, która, przypominamy, będziemy to przypominały zawsze, jest jedynym ludzkim organem stworzonym wyłącznie do przyjemności właśnie.
Magda, obalono to jest za mocne słowo. Podważono. To był pierwszy krok. Wiesz,
No to oczywiste jest to, że za chwilę pojawi się ktoś, kto będzie chciał walić jak w bęben w tę niby nowość, bo przecież trzeba szybko znów nas zapędzić do kąta.
W to rozbuchanie.
Tak, ale no co już się rozlało? No już mleczko się rozlało.
Tak, już się nie
już plama
da.
Będzie.
Już się nie da zawrócić. Jeszcze w latach 60. do tej rewolucji seksualnej zalicza się bardzo ważną rzecz. Dopuszczenie do obiegu, do powszechnego użycia tabletki antykoncepcyjnej w 1960 roku.
To na wielu poziomach też była rewolucja, prawda? To już było naprawdę decydowanie o sobie na wielu poziomach przez kobiety.
Rozdzielenie tego seksu dla przyjemności od seksu w celu posiadania potomstwa. W Polsce ta tabletka pojawiła się w 1966 roku, ale teraz uwaga, ważna sprawa. Z perspektywy lat wiemy już, że kobiety miały w tamtych czasie tak niewielką wiedzę na temat podmiotowości, na temat właśnie budowy swojego ciała, na temat swojej seksualności, że ta tabletka na początku udostępniła kobiece ciała mężczyznom. Że to nie była wcale właśnie taka kobieca rewolucja w tym pierwszym uderzeniu. Więc pamiętajmy o tym. I w ogóle mówienie, że lata 60. to rewolucja seksualna jest mylne i fałszywe.
To nadużycie.
Bo deklaruje, że coś się dokonało, a tak naprawdę to był początek zmian. Bardzo ważny oczywiście, ale początek. I nawet śmiem twierdzić, że kontynuacją tych zmian my jesteśmy. Nasz
my?
Podcast.
O, tak.
Nasze słuchaczki i słuchacze, że ta zmiana, która zaczęła się w latach 60., ona cały czas trwa.
Teraz przyszło mi do głowy to hasło, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią dbać i trzeba o nią walczyć. Dlatego my o tym mówimy, żebyśmy znowu nie dały się wcisnąć przez organizacje albo chętnych,
których nigdy nie brakuje.
Sięgną bardzo szybko po nasze prawa, co widzimy przez ostatnie lata.
Żeby wzmacniać swoją władzę.
Jakie to łatwe. Jak trudno, zobaczcie, jest walczyć o prawa, do wolności, bo to się prawo do przyjemności jest prawem do wolności.
I w ogóle ważne jest, żeby spojrzeć na prawo do przyjemności w przestrzeni seksualnej jako na coś, co nie jest nam dane, tylko co zostało wywalczone przez kobiety. I teraz przechodzimy do bardzo ważnego etapu, jeżeli chodzi o mody i trendy w przestrzeni seksualnej, bo teraz będzie moda na prawo do przyjemności dla wszystkich kobiet. Co jest największym zagrożeniem dla konserwatywnych i krzywdzących poglądów? Kobieta. Bo kiedy kobiecie się daje prawa wyborcze, kobieta idzie głosować. Kiedy kobiecie się daje prawo do zdobywania wykształcenia, kobieta idzie do szkoły. Kiedy kobiecie się daje prawo do zarabiania własnych pieniędzy, kobiety zaczynają pracować. I kiedy kobiety dostały właśnie w swoje ręce raport Kinzeya i informację o tym, że łechtaczka jest odpowiedzialna za przyjemność, a nie penis, który ma ożywić jakoby bierną waginę, to kobiety zaczęły w latach 60. domagać się prawa do przyjemności w seksie na takich samych warunkach jak mężczyźni. Jeśli mężczyzna idzie do sypialni po przyjemność, to kobieta również powinna iść do sypialni po to, żeby jej było dobrze. Pierwszym takim bardzo ważnym tekstem, który stanął po stronie kobiecego prawa do przyjemności, był tekst z 1970 roku, to była Anna Kedet, która napisała Mit orgazmu waginalnego i ona sprzeciwiła się temu, żeby nazywać kobiety oziębłymi tylko dlatego, że nie reagują na niedopasowane w ogóle do kobiecych potrzeb, do kobiecych pragnień, techniki i praktyki seksualne. I ona napisała coś takiego: zawsze tam, gdzie jest poruszony temat kobiecego orgazmu i oziębłości, nieuchronnie pojawia się również z gruntu fałszywy podział na orgazm waginalny i łechtaczkowy. Mężczyźni definiują oziębłość jako niemożność osiągnięcia przez kobietę orgazmu pochwowego. W rzeczywistości pochwa nie jest bardzo unerwionym obszarem i nie jest przystosowana do generowania orgazmu. To łychteczka stanowi ośrodek kobiecej wrażliwości seksualnej. I wiesz, trzeba mieć ogromną odwagę i ogromne takie zaufanie do siebie, którego nam się ciągle odmawia, żeby w 1970 roku w purytańskiej Ameryce napisać takie słowa, bo opinia publiczna była oburzona tym tekstem.
No przecież opinia publiczna ją zlinczowała.
Tak,
zasypano ją taką ilością listów pełnych nienawiści, włącznie z groźbami śmierci. Że
wycofała się z życia, znaczy z aktywności, nie z życia, tylko z aktywności w tej przestrzeni seksualnej.
No ale co zdążyła nam dać, to nasze.
Tak, do dzisiaj jest uważany jej tekst za taki kamień milowy, bo ona tam jeszcze napisała takie bardzo ważne zdanie, że kobiety nie potrzebują męskich specjalistów, że jeśli kobieta ma przyzwolenie na to, żeby być w kontakcie ze swoim ciałem, to sama odkryje, co jest, a co nie jest dla niej dobre. I to już w ogóle było...
No, to jest zdanie zagrożenie.
Zagrożenie, no tak, bo to się po prostu odcinasz tą smycz, tak? Że ktoś ci wytłumaczy, ktoś mądrzejszy ci, niemądra kobieta ci wytłumaczy, co ty powinnaś chcieć albo czego nie chcieć w łóżku. Ale masz rację, zmiany się zaczęły i przechodzimy teraz właśnie...
No i myślę, że teraz samej Nancy Friday, o której pewnie chcesz powiedzieć, tak, jej książce Mój tajemny ogród, łatwiej już było napisać ze szczegółami to, co wcześniej Anne próbowała eksplikować, za co dostała tak bardzo po głowie.
Tak, bo książka Nancy Friday z 1973 roku stała się bestsellerem. Więc 3 lata, a ogromna różnica. A Nancy Friday napisała książkę, w której spisała fantazje erotyczne kobiet. I to było też niezwykle
świeże.
Świeże, także kobiety mają fantazje.
Ja teraz poczułam powiew świeżości. Tak.
Nie tylko mężczyźni mają fantazje erotyczne, halo.
Ale też pokazała fantastyczną różnicę. Powiedziała, że zobaczyła, że kobiety są milczącą płcią, tak, że mężczyźni rozmawiają, dyskutują, piszą, wymieniają doświadczenia dotyczące seksualności, a my?
Żeby zasłużyć na miano porządnej kobiety, mamy udawać, że sprawy związane z seksem nas nie dotyczą. Że żeby zasłużyć właśnie na akceptację, mamy wyrzekać się swojej seksualności. I o tym była jej książka. I to już był bestseller, więc powiedzmy, że takie zielone światło dla kobiecego prawa do przyjemności zostało zapalone.
Ale w ogóle się
zapalone.
Te bestsellery sypnęły, no bo chwilę później jest Betty Dodson i jej Uwalniając masturbację. To był dopiero hit, wydawany, wznawiany 6-krotnie do 96 roku.
No, Betty Dodson jest nazywana babcią kobiecej masturbacji. Bo to...
Babcią?
Babcią, no bo wiesz, ona swój tekst Uwolnić masturbację napisała w 1974 roku, a była aktywna cały czas, ona niedawno zmarła. Sama śledziłam stronę Betty Dodson, ona się dzieliła praktycznymi podpowiedziami.
Jak... No ale jak pisała książkę, nie była żadną babcią.
Nie, ale ja mówię z perspektywy lat 2000, tak?
Mhm. 2000 ona w 2020 rok. Zmarła.
Tak, i wtedy już była nazywana babcią kobiecej masturbacji. Zresztą bardzo sobie podobno ceniła
to
określenie, tak? To, że ją nazywano wynalazczynią kobiecej masturbacji, bo ona doprowadziła kobiecą masturbację do rangi sztuki. To ona wymyśliła te warsztaty waginalne, gdzie kobiety się spotykają razem w lusterkach, oglądają sobie waginy, razem odkrywają swój orgazmiczny potencjał. To wszystko zawdzięczamy Betty Dodson. I Betty Dodson była taką bardzo pogodną i optymistyczną osobą i takim żywym dowodem na to, że...
Przyjemność seksu
tak, daje nam radość z życia,
która się maluje na twarzy.
Tak, taką dobrą energię, co zresztą ja potwierdzam, bo wiem, jakie uczestniczki przyjeżdżają na moje warsztaty, że naprawdę seks układa ludziom w głowach, że jak my przestajemy tak zastanawiać się, co wypada, co nie wypada, co wolno, a co nie wolno, tylko zaczynamy być ciekawi, naprawdę zaczynają dziać się rzeczy dobre. Słowo klucz niezależność po prostu w tych wszystkich pracach się pojawiło.
No ja rozumiem, że już wtedy zmiana postrzeganiu tej przyjemności seksualnej nie dało się zatrzymać.
Nie, bo wiesz co, wydarzyło się wtedy coś bardzo, bardzo ważnego. Coś, co też zahacza o temat naszych podcastów, bo kobiety odkryły, że wyzwolenie kobiecej seksualności może być narzędziem do zburzenia krzywdzących mechanizmów patriarchatu. To się wtedy wydarzyło, to wtedy się zaczęło, że kobiety odkryły, że przestrzeń seksualna może być narzędziem do walki o zmiany społeczne, a także polityczne. Bardzo ważne.
Czyli z sypialni na barykady.
Tak.
No tak, ale po jakie ważne sprawy? Mało tego, przecież wtedy o swoje prawa zaczęli się głośno też dopominać gej i lesbijki.
Tak.
Powstawały książki dla nich. Radość z seksu gejowskiego, radość z seksu lesbijskiego. Po prostu nagle okazało się, że wiesz, jedne wyważone drzwi powodują, że okazuje się, że tyle jest jeszcze takich do otwarcia.
Wystąpiły te grupy, kobiety lesbijki, mężczyźni homoseksualni, które były do tej pory dyskryminowane ze względu właśnie na swoją seksualność. I to wprowadziło zmiany społeczne. I ja myślę, że byłoby fantastycznie, gdybyśmy cały czas pilnowali tego, żeby prawo do przyjemności w seksie było sprawą polityczną. To by była ogromna zmiana. Zmiany, których wszyscy potrzebujemy. Czyli ten świat taki bezpieczny, taki bez przemocy, taki, w którym jest miejsce dla każdego, te zmiany nie dokonają się bez zmian w przestrzeni seksualnej. Więc ten temat, o którym dzisiaj mówimy, to prawo do przyjemności seksualnej, on jest niezwykle ważny. Tak jak powiedziałam na początku, to jest prawo każdego człowieka.
Prawo jednostki.
Tak. I jeśli się nam zabiera to prawo, żeby umocnić swoją pozycję, to zaczynają się dziać złe rzeczy, złe. I jeśli my wyłapiemy to na poziomie naszych sypialni, to jest szansa, że to się nie będzie taką szeroką falą rozlewało na ulicę.
No właśnie, ale ta wolność się rozlała i popatrz, masturbacja kobieca, wolność.
Prawo do orgazmu.
Prawo do orgazmu, potem seks gejowski, seks lesbijski. I nagle się okazuje, że co? Że seksualność konserwatywnego, heteroseksualnego mężczyzny już nie będzie normą i nie będzie żadnym punktem odniesienia dla wszystkich, bo do tej pory tak miało być.
Tak.
Było, tak miało być i tak miało być forever. A tu Volta.
Volta,
ale rozumiem, że ci, którzy chcieli zawrócić kijem Wisłę, nie próżnowali. Czyli znowu zaczęły się pojawiać patenty na to, jak falusokrację przywrócić
tak,
na szczyt.
Mamy teraz lata 70., które można nazwać modą na falusokrację. Bo w tym samym czasie, kiedy właśnie kobiety zaczęły głośno mówić i pisać o swoim prawie do przyjemności, to męscy specjaliści od seksu poczuli się przestraszeni i urażeni. I na przykład autor książki pod tytułem Zmysłowy mężczyzna rozpoczyna jeden z rozdziałów swojej książki opisem koszmaru, jaki jakoby mu się przyśnił. Otóż pisze on tak: w czasie pełnego pasji seksu kobieta, z którą się kochałem, zaczęła nagle krzyczeć: ty szowinistyczna świnio. I to było przedstawione jako takie zagrożenie dla porządnych mężczyzn, że zostaną nagle nie wiadomo skąd zaatakowani. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś się bał, że zostanie nazwany szowinistyczną świnią, to pewnie sobie na to zasłużył.
Może były jakieś podstawy.
Tak. I zaczęła się taka panika siana przez konserwatystów wobec wyzwolonych kobiet, które jakoby swoimi rozbuchanymi oczekiwaniami seksualnymi kastrują biednych, współczesnych mężczyzn. Skąd my to znamy? I w latach 70. właśnie, kiedy była ta moda na falusokrację, w centrum był penis. Penis był przedstawiany jako piękny, wspaniały, jako symbol dominacji.
Święty Graal.
A ma wagina była przedstawiana jako nieczyste miejsce, ciągle krwawi, taki otwór,
który może ugryźć, który może pożreć.
Było jednocześnie w tych latach 70. był wysyp informacji, porad na temat tego, jak urozmaicać życie seksualne. Zaczęto mówić i pisać o takich rzeczach, które wcześniej w ogóle były nie do pomyślenia nawet. Czyli o trójkątach seksualnych, o używaniu dildo, o seksie analnym, o seksie oralnym. Tak? Za to te techniki, które wcześniej były traktowane jako perwersyjne, teraz były przedstawiane jako normalne sposoby na urozmaicenie życia seksualnego. Ale jednocześnie przy podawaniu takich różnorodnych technik,
uwaga, bo już się chciałam ucieszyć, ale
nie,
już
nie
słyszę, że mówisz
się,
ale.
Nie ciesz się. Uwaga była skupiona na mężczyznach. To jego orgazm miał być w centrum.
A czyli to po to, żeby on miał orgazm?
Tak, po to, żeby on miał.
Ale to jeszcze za mało, bo rozumiem, że jeszcze my musiałyśmy się postarać.
Tak, my musiałyśmy się skupiać na tym, żeby ten jego penis nam wystarczył.
No ale żeby go pobudzić, musiałyśmy, rozumiem, zacząć stawać na głowie.
To też.
No bo tu chodziło też o to, że oprócz propozycji, co można jeszcze, no to trzeba znowu ustawić kobiety. Czyli powymagajmy teraz od pań, a niech się depilują. a nie wiem, mężczyźni...
Szczupłe muszą być.
Tak, koniecznie. Więc już tutaj koniecznie. Fit.
Lśniące włosy, to wtedy, wtedy zaczęła się tyrania tego słowa sexy. Właśnie w latach 70.
Co to znaczy być sexy? Jaka to jest sexy?
No to właśnie, że musisz być szczupła, wydepilowana. Wtedy zaczęła się już moda na to, żeby mieć wydepilowane części intymne. Okulary nie są sexy, tak?
A jeżeli dla mężczyzn.
Tak. Ja słuchaj, widziałam takie porady. W poradniku seksualnym były informacje na temat tego, że jeśli masz okulary, to noś najlepiej
soczewki,
a jeśli już naprawdę nie możesz tych soczewek, no to były porady, jak dobrać sobie takie okulary, żeby nie odstraszały mężczyzn. Wiesz,
siedzimy tu w dwie w okularach. Patrzymy na siebie. Wyglądasz pięknie, Aśka.
No, ty też, dzięki. Ale wiesz, ja bardzo lubię swoje okulary.
Ja też lubię swoje. Znaczy, bez nich już nie mogę nie żyć, co czytać, ale... Ale jakby mi to miało przeszkadzać? No mi w ogóle.
Twojemu mężczyźnie.
Ale tak rozumiem, mojemu mężczyźnie.
To by odstraszało mężczyzn od ciebie.
Ale co, że jesteś intelektualistką?
No, że nie jesteś sexy.
Bo nosisz okulary.
Tak,
czyli
po prostu.
Jesteś mądra, a nie głupia, to nie jesteś sexy?
No nie pytaj mnie aż tak dokładnie, ja nie jestem autorką tych podręczników.
Tylko...
Ale tak,
mówię
takie
to
myślenie.
Po to, żeby zobaczyć absurdalność.
Absurdalność totalna.
Zjawiska.
Ale wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak porządkowałam te informacje do dzisiejszego podcastu, to ja sobie przypomniałam wiedzę, z którą ja startowałam w moje aktywne życie seksualne. I to była właśnie wiedza z okresu falusokracji. Bo ja pamiętam, jak czytałam o różnych pozycjach w seksie. I tam była taka pozycja najeźdźca. I było właśnie napisane, że w tej pozycji ważne jest... Znaczy było napisane, jak się ustawić i że w tej pozycji ważne jest, żeby nie uszkodzić penisa. I nie było ani słowa.
O kobiecie.
Znaczy
było, tylko możesz, w zagrożeniu.
Znaczy było w takim sensie, że ty musisz tak dobrze ustawić, żeby on widział twoje piersi, że to jest atrakcyjne dla mężczyzny. Mężczyźni lubią pozycję najeźdźca, bo ciało kobiety jest dobrze ustawione. I tylko uważaj, żeby nie uszkodzić penisa. Nic o przyjemności kobiety. I ja pamiętam dokładnie, że ja czytałam właśnie na początku swojego aktywnego życia seksualnego porady, które teraz ewidentnie są poradami z okresu mody na falusokrację.
Mnie przeraża lektura jednego z tekstów, w którym wyczytałam, że niedawno zrobione badania przez jednego z uznanych polskich seksuologów jasno potwierdzają, że około 40%, to są badania sprzed kilku lat, Polek i Polaków pytanych o skutki masturbacji wciąż uważa, że masturbacja powoduje poważne problemy psychiczne.
Albo, z czym ja się często spotykam, rozmawiając na temat seksu, że ludzie się obawiają, że masturbacja powoduje, że będziesz miała mniejszą przyjemność w czasie seksu z partnerem. To jest, wiesz...
I teraz jest pytanie, skąd my to wiemy?
No,
skąd my mamy te poglądy?
No, od męskich specjalistów, którzy zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby w imię konserwatywnego porządku świata utrzymać kobiety na tej pozycji, gdzie mamy być niepewne swoich potrzeb, gdzie mamy mieć poczucie winy, że my też czegoś chcemy, że my też mamy jakieś potrzeby, gdzie mamy się wstydzić za to, jak wyglądamy, czy jesteśmy wystarczająco, czy niewystarczająco sexy.
Wydepilowane.
Tak, i wydepilowane, tak jakby to miało znaczenie.
I mamy kolejną nową modę, 98 rok, wchodzi moda na tabletki na potencję.
Tak. Pojawiają się tabletki, które początkowo miały pomagać mężczyznom z dysfunkcjami seksualnymi, ale szybko zostają propagowane, reklamowane jako tabletki na potencję dla wszystkich mężczyzn, którzy chcą być lepszymi kochankami. Ten płonący konar, taki konar, który płonie długo i często jest sprzedawany jako ideał mężczyzny w łóżku. I razem z pojawieniem się tabletki na potencję pojawiło się zjawisko, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Na większą skalę kobiety zaczęły udawać orgazmy, ale też mężczyźni zaczęli udawać orgazm.
Bo rozumiem, że wszyscy chcieli skończyć te gehenne.
Tak, skończyć ten taki mechaniczny stosunek, bo ja często spotykam się z takimi historiami kobiet, których partner albo mąż wziął tabletkę na potencję, nie uprzedzając je, nie konsultując tego z nimi. I to wygląda mniej więcej tak, że jest 10 minut, zazwyczaj stosunek trwa 10 minut, a tu jest 15, 20, 25, pół godziny rzezania. Pochwa się robi po prostu sucha, poobcierana, obolała i to już nie jest żadna przyjemność.
I tutaj wracamy do wątku poprzedniego naszego podcastu o komunikacji. Jak ważne jest to, żeby przed sobą nie mieć tajemnic.
I jak ważne jest
rozmawiać
to
i też, komunikować.
To prawda, ale ważne jest też, żeby nie sprowadzać seksu tylko i wyłącznie do penetracji. To naprawdę te statystyki, którymi się straszy, czy wystarczająco często, czy ci stoi, czy wystarczająco długo, to nie ma aż takiego znaczenia.
A co ma znaczenie? Różnorodność.
Tak.
Kreatywność.
Na szczęście mamy XXI wiek i pojawiły się zupełnie nowe trendy i nowe mody w seksie, które można określić jako moda na różnorodność i kreatywność. Penetracja, długość trwania penetracji nie jest nareszcie
kluczowa.
Centrum. Tak. To słowo gra wstępna, którego ja szczerze nie znoszę, bo to jest takie podkreślanie, że to jest coś mniej ważnego, że to jest taka przystawka przed daniem głównym, którym jakoby znowu jest ta penetracja.
Albo takie handlowanie znaczeniem nam się zarzucało, nam kobietom, że wy potrzebujecie gry wstępnej, żeby w ogóle pójść dalej. Jesteście takie, nie wiem, znowu czego, roszczeniowe,
tak,
znowu
wymagając, skomplikowane.
Bez gry wstępnej to do was tak. Nie podchodzi, więc obie strony znowu na tym cierpią.
Tak, i to słowo gra wstępna zostaje odsunięte na bok i pojawia się teoria, której ja jestem wielką zwolenniczką, że wszystko, co robimy w przestrzeni seksualnej, ma takie same znaczenie. Przytulanie, dotykanie, komplementy, sprośne, romantyczne, byleby szczere, masturbacja wzajemna, zabawy erotyczne, to wszystko ma znaczenie, bo penetracja oczywiście jest fajna, chcę być dobrze zrozumiana, nie jestem tutaj jakąś antyfanką penetracji, wręcz przeciwnie, ale istnieje życie erotyczne poza penetracją. I każda rzecz, która nam sprawia przyjemność, która nas relaksuje w przestrzeni seksualnej, która wprawia w radość nasze cipki i nasze penisy, ma znaczenie takie samo ważne. A nie, że wszystko ma być przygotowanie do tego najważniejszego momentu, kiedy to właśnie penis wchodzi do pochwy i liczenie, czy on wystarczająco długo w tej pochwie był i znowu, czy nie musi sięgnąć po jakąś tam tabletkę i nabić biznes firmom farmaceutycznym.
Czyli seks ma nie być już nigdy mechaniczny i wyczynowy. Ma być taki, żeby angażował i dopieszczał wszystkie 5 zmysłów.
Tak, to
może
jest...
być, nie ma być.
Tak, może być.
Wszystko możecie, nic nie musicie.
Dokładnie. Ta moda na kreatywność oznacza, że dobry seks to jest taki, który angażuje jak najwięcej naszych zmysłów. I elementami tej mody na kreatywność jest właśnie hasło poza stosunek. Otóż właśnie nie liczymy, jak długo mu stoi, ani nie jest ważne to, w jakich karkołomnych pozycjach wkładamy penisa do pochwy, ale ważne jest, ile przyjemnych, zmysłowych, zabawnych rzeczy umiemy zrobić w łóżku poza penetracją. O, i tutaj odkrywamy, czy mamy do czynienia z kochankiem lub z kochankiem, który jest kreatywny i zaangażowany. Bo włożenie penisa do pochwy jest fajne, ale naprawdę nie jest skomplikowaną czynnością.
I było tym... kiedyś w tamtych teoriach o 45 stopniach.
Tak, a to... I w poza stosunku ważne jest też to, że seks nie jest traktowany jako obowiązek, jako coś, co się należy drugiej stronie, tylko coś, o co się musimy cały czas starać, żeby się uwodzić, żeby się podniecać nawzajem, żeby rozgrzewać się tak, jakby nam cały czas zależało, a nie, że już mamy tą drugą osobę na własność po prostu. Drugim ważnym elementem tej mody na różnorodny i kreatywny seks jest komunikacja. Tutaj
poświęciłyśmy temu całą godzinę.
Nie bez powodu, to był nasz pierwszy odcinek
śmietanki
erotycznej. Bo pytania to jest znak rozpoznawczy dobrego kochanka i dobrej kochanki. A nie to, jak się straszy facetów wyedukowanych na filmach porno, że długość penisa. Czy umiesz, potrafisz, jesteś gotowy zapytać swoją kochankę, co jeszcze możesz zrobić, żeby ona poczuła się dobrze? O, wtedy jesteś dobrym kochankiem. Ale to oczywiście kochanek też dotyczy, bo kobiety, które chcą się dowiedzieć więcej na temat tego, jak podniecać siebie i swojego partnera, są lepszymi kochankami.
A jak jesteś jeszcze do tego dobrym kochankiem i dobrym kucharzem, o człowieku, no to wygrałeś już prawie wszystko.
Bo kolejnym elementem tego mody na kreatywność jest łączenie jedzenia i seksu. Właśnie przez to, że połączenie jedzenia i seksu angażuje większą ilość jakość naszych zmysłów, bo mamy już tutaj nawet kubki smakowe zaangażowane. Można to jedzenie rozsmarować na skórze i poczuć skórą, czyli za pomocą dotyku, jak to jest, kiedy to ta świeża bita śmietana jest rozsmarowywana na twoich sutkach, na twoich wargach schromowych i jak to jest, kiedy jest potem z wielką ochotą i z wielkim smakiem zlizywana.
No, więc... ale można wygrać już absolutnie wszystko, bo do tego jeszcze można być aktorem.
Tak, roleplay to jest kolejny element kreatywnego seksu.
Aktorem lub aktorką.
Roleplay to jest taka zabawa erotyczna, która jest coraz bardziej popularna, która polega na tym, że w łóżku jesteśmy trochę sobą, a trochę kimś innym. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia myślę, że brał udział w zabawie w roleplay, bo to zabawa w doktora i w pacjentkę czy w pacjenta. To jest właśnie zabawą w roleplay.
Jak byliśmy dziećmi, byliśmy wolni. To się trochę zmienia, ale zobaczcie, można do tego wrócić. Być dziką dziewczynką, dzikim chłopcem znów. Po prostu się pobawić, poprzebierać,
to jest świetny, świetny kierunek, żeby myśleć o z przestrzeni seksualnej, jak takim placu zabaw dla dorosłych. Żeby przypomnieć sobie te emocje, kiedy my się tam bawiliśmy w Indian, nie wiem, w kowbojów, kiedy byliśmy po prostu, nie przejmowaliśmy się.
Czterej pancerni i pies też mogą być.
No oczywiście, już tutaj okej, jak ktoś lubi mundury. Myślę, można na przykład się bawić we francuską pokojówkę, ale tutaj odsyłam do mojej książki Potęga zabawnego seksu, bo tam naprawdę jest dużo przepisów na zabawy erotyczne i właśnie roleplaye, to nie ukrywam, że ja lubię roleplaye.
Bo... Oj tak, Asia lubi. Bardzo często podkreśla, że to ważna część seksualnego życia.
No bo to daje więcej takiej przestrzeni, więcej swobody, kiedy nie musimy być jesteśmy trochę sobą, trochę
nie musimy być
innym.
Tak na serio.
Tak, nie? Dokładnie. Tak,
że to nie jest wizyta w urzędzie skarbowym, tylko tak. Po prostu bardzo przyjemna część naszego życia.
Że to jest zabawa, żeby odzyskać takie przekonanie, że seks jest do relaksu, tak, a nie tylko do udowadniania czegoś.
Bo jak złapiemy to, że seks to zabawa, to zobaczymy w tym przyjemność. Jak zobaczymy tak. W tym przyjemność, to będziemy właśnie bezpieczni, zabezpieczeni przed tym, o czym ty wcześniej tak. Powiedziałeś, czyli przed manipulacjami, przed wykorzystywaniem. Że jeśli zdejmiemy z tego seksu to odium władzy, dyskryminacji, kontroli, to nagle uwalnia się w naszej głowie, w naszych sercach przestrzeń do robienia rzeczy nowych, też na innych polach.
Orgazmiczny potencjał się uwalnia.
Orgazmiczny potencjał, to brzmi lepiej niż kosmiczny.
Bo jest lepszy.
Bo jest lepszy. Mamy nadzieję, że ta wędrówka po stuleciu mód na
i trendów
na seks jakoś otworzyła wam oczy też na wasze postrzeganie siebie. Zobaczcie, jak to się zmienia. Taka sinusoida. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Ale chyba najważniejsze jest to, co już powiedziałaś, żeby pamiętać o tym, że wolność w naszych sercach, w naszych cipkach i w naszych penisach daje wolność w przestrzeni zewnętrznej.
Tak, to się przekłada.
To się przekłada i potrafimy wtedy zaznaczać swoje granice. Sięgać po swoje.
Troszczyć się o siebie i o inne i osoby, o które takiej troski i wsparcia potrzebują.
A w ten sposób zmienia się świat.
Tak, na lepsze. Dlatego ja zawsze powtarzam, że ten świat potrzebuje kobiecych orgazmów. I tego się będę trzymała.
Ja też. Dziękuję za dzisiaj.
Bardzo wam dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.